A w naszym studiu Agnieszka Ziółkowska, na co dzień dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ale zaprosiłem panią dlatego do studia, bo tak przypadkiem się zgadaliśmy, tak mogę powiedzieć, o katastrofie Heweliusza. A tymczasem okazuje się, że pani dyrektor Słupskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji ma swój epizod w tej sprawie Heweliusza, ale już po katastrofie. No to powiedzmy, o co chodziło.
W 93 roku byłam słuchaczką szkoły policjalnej w Szczecinie. Przygotowałam się do zdobycia pierwszego swojego zawodu. I to był technik prac biurowych i po katastrofie, to było wiosną około 93 roku, do szkoły naszej przyszli przedstawiciele ubezpieczyciela i szukali i chcieli zatrudnić osoby do przeprowadzenia, do prowadzenia protokołu w trakcie rozprawy sądowej. Zostałam wraz z koleżanką wskazana przez opiekuna naszego roku jako osoba, która mogłaby po prostu to zadanie zrealizować i rzeczywiście w czerwcu 93 roku, po pół roku po katastrofie, pracowałam na rzecz ubezpieczyciela promu Jan Heweliusz i protokołowałam rozprawę w trakcie posiedzenia, w trakcie sprawy sądowej. To było posiedzenie nie przed Izbą Morską, jak to było w serialu, ale przed sądem w Szczecinie. I była to była inna rozprawa.
Nie ta, która w filmie, tak?
Nie ta, która w filmie. Wytoczona przez rodziny poszkodowanych w katastrofie o oczywiście wypłatę odszkodowania.
To był stenogram z tej rozprawy, tak?
Tak.
Na maszynie, tak?
Nie, przygotowywałyśmy ręczny stenogram, przepisywałyśmy potem go w formie protokołu. Kiedyś to były zupełnie inne czasy, to było 33 lata temu, dzisiaj sprawy sądowe są nagrywane. Wtedy były robione stenogramy, stenotypem, czyli takim skrótowym pismem i też potrafiłam wówczas, dzisiaj już nie mam tej umiejętności pewnie, potrafiłam takie rzeczy robić i zrobiłam to zadanie, tak? To było kilka rozpraw, trwało to około półtora tygodnia, pamiętam. Szłyśmy rano do sądu, później przepisywałyśmy to w formie protokołu, oddałyśmy to jako jedno całe dzieło.
Dobrze. Młoda dziewczyna decyduje się na coś takiego. Czy wtedy pani rozważała, że no przecież to jest proces w sprawie ogromnej tragedii, największej tragedii morskiej w powojennej historii Polski, że tam będzie cała masa emocji, będą opowieści ludzi, którzy ocaleli z tej katastrofy, będą pewnie rodziny przychodziły na ten proces, że będzie masa bólu, takich emocji bardzo silnych. To dla młodej osoby też musiało być przeżycie. Czy to był taki impuls, a zgłoszę się, bo jest okazja, żeby coś zobaczyć, albo no, nawet prozaicznie zarobić jakieś pieniądze, przecież to nie jest nic złego.
Myślę, że zostało mi to zaproponowane, więc pewnie osoba, która mi to proponowała, też zdawała sobie sprawę, że to zadanie wykonam należycie. Jestem raczej z natury i zawsze byłam zadaniowcem. Podeszłam na pewno do tego zadaniowo. Myślę, że nie miałam do końca i z pewnością jako młoda 23-letnia osoba świadomości, co się do końca wydarzyło. Jak słuchałam podcastów po filmie z aktorami, którzy mieli grać w serialu, bo ten temat jest dzisiaj przecież zupełnie inaczej, patrzymy na tą całą katastrofę. Oni też nie do końca chyba sobie zdawali sprawę na początku.
Z tego
dopiero
obciążenia.
Z tego obciążenia, ale też co się do końca wydarzyło. Dzisiaj, gdyby się podobna sytuacja działa, na pewno byśmy mieli dużo większą wiedzę od razu na ten temat. Wówczas w Szczecinie ten temat był nośny i głośny. Mówiło się o tym, czytało się w gazecie, słuchało się też w radiu, a ja mieszkałam w tym czasie właśnie w Szczecinie. Jak przyjeżdżałam do swoich rodziców i im o tym opowiadałam, oni już mieli zupełnie inną wiedzę. Wiedzieli, że była katastrofa, natomiast nie żyli tym tematem. Wtedy w Szczecinie ten temat był dosyć głośny i o tym się mówiło, ale z pewnością na pewno nie miałam do końca świadomości tego, co się wydarzyło. Wiele rzeczy dopiero usłyszałam na rozprawie i mogłam sobie i na pewno sobie wiele rzeczy wyobrażałam, czy o tym myślałam i później ten temat gdzieś w moim życiu jakby oczywiście nie funkcjonował. Dzisiaj przy okazji całej, odkrycia tej całej prawdy, wiele rzeczy powraca i mam świadomość tego, w czym uczestniczyłam. Było wiele takich sytuacji, które zrobiły na mnie wrażenie, przede wszystkim atmosfera na sprawie sądowej. Po kolei zeznawali o wszystkich dziewięciu świadków, czyli dziewięć osób, które ocalało z tej katastrofy. Byli to młodzi mężczyźni, wówczas 30-40-letni. Czuć było atmosferę, co też jest dla mnie zrozumiałe. To nie była radość z uratowania się, tylko to była bardziej dla nich forma tego, że to oni właśnie się uratowali. Czuć było też formę, czuć było też coś takiego, że uratowało się właśnie sama obsługa statku, a nie pasażerowie.
Oni mieli do siebie pretensje?
Oni nie mieli do siebie nawzajem pretensji. Bardzo też czułą lojalność wobec kapitana i wobec też siebie nawzajem. Tak?
Ja pytam bardziej o to, czy ta radość z uratowania siebie, no bo uratowało się tylko 9 osób, trochę nie była przytłaczana tym, że pozostali zginęli, że zginęła właściwie wszyscy pasażerowie na tym Heweliuszu zginęli.
Właśnie
i,
o tym mówię.
Duża część załogi.
Tam nie było radości z uratowania się, tam było raczej po pierwsze zobowiązanie w związku z tym, że się uratowali, żeby mówić też prawdę i żeby jakby tą historię wyciągać. Czuć było bardzo też odpowiedzialność ja to odebrałam tak, że oni bardzo szanowali swojego kapitana, tak? To, co się wydarzyło. I też w filmie nie ma tej sceny, ale wiem, że ona jest, słyszałam ją w podcastach, których słuchałam po obejrzeniu serialu, że był jeden z marynarzy, który stanął i powiedział, że do wody wskoczył brunet, wyłowili, ocaleli osobę, która osiwiała.
Ten
stres był tak bardzo mocny. Ja sobie tego nie potrafiłam wówczas wyobrazić, ale pamiętam po prostu, jak spojrzałam po prostu na tego człowieka, rzeczywiście młodego, który musiał coś takiego przeżyć i że generalnie człowiek na pewno w stresie jest w stanie zachować się zupełnie inaczej. Na pewno były to, dzisiaj też sobie zdaję z tego sprawę, wtedy na pewno też nie, że pół roku po katastrofie te osoby mogły być cały czas w stanach lękowych, mogły być leczyć się, czy objęte by były pewnie jakąś tam opieką. Nie przypominam sobie, żeby któryś z nich pracował. One po prostu cały czas jakby były ciągle częścią tej katastrofy.
No dobrze, i te kilkanaście dni, dobrze, czy kilka dni na tej sali sądowej to były takie maratony od rana do wieczora, kiedy pracowaliście, czy kiedy byli przesłuchiwani świadkowie w tym procesie? Jak to wyglądało technicznie?
Technicznie wyglądało to tak, że dokładnie rano szłyśmy do sądu, to było kilka dni, ja myślę, że całe zadanie to było około 2 tygodni, tak, jak pracowałyśmy w tym czasie. Myślę, że jakieś 7-8 dni to było na sali sądowej opracowywania takiego materiału.
I byli przesłuchiwani tylko ci, którzy ocaleli, czy też ludzie z, nie wiem, z obsługi portu, z kapitanatu ówczesnego portu w Świnoujściu? Jak to wyglądało? Czy pani pamięta jakieś takie zeznanie oprócz tego człowieka, który wskoczył jako bruneta, wyłowiono go, uratowano go już całkowicie posiwiałego? Jeszcze jakieś zeznanie, jeszcze jakaś scena pani utkwiła w głowie przed tych 30 lat?
Pamiętam też, wypowiadały się na pewno żony tych marynarzy, którzy zginęli. Przede wszystkim to były osoby, które się uratowały. Nie pamiętam już jakichś szczegółów dotyczących właśnie obsługi, czy armatora, czy samego promu. Bardziej chodziło o to, żeby doprowadzić chyba do sytuacji, do tego, żeby te osoby dostały to odszkodowanie. I wiem, że finał był pozytywny. Dostały też jakieś odszkodowania już co do kwot, czy czegoś. Nie pamiętam, jak się to dalej potoczyło. To była pewnie jedna z wielu spraw, które się toczyły wokół całej katastrofy, bo to nie była przecież jedno. Wiemy, że tych postępowań było dużo więcej i z różnych stron jakby.
A wtedy było też tak, że można było wyczuć taką atmosferę, że ogólnie mówiąc, administracja chciała kogoś obciążyć tą winą za tą katastrofę, czy nie? Czy tam były jakieś ścierające się strony tak mocno, jak to widzieliśmy w serialu, kiedy ludzie protestowali w związku z tym, że próbowano zrzucić całą winę na kapitana. Potem były jakieś różnego rodzaju rozmowy, co z tym zrobić, komu to może zaszkodzić, a kto powinien wyjść tutaj z obronną ręką z tej całej historii.
Ja myślę, że nie uczestniczyłam w jakichś kuluarach już i takiej wiedzy nie mogę mieć. Ja natomiast poprzez te wszystkie lata zawsze miałam takie przekonanie, że oni byli bardzo lojalni wobec siebie, te osoby, które się uratowały, i raczej odbieram to, że po prostu mówiły prawdę. Miały wspólne jedno przeżycie, które ich po prostu połączyło pewnie na całe życie. Z pewnością to było coś, co było trudne i co było ciężkie, a dodatkowo jeszcze patrząc na otoczenie, że na tamte czasy, kiedy tych informacji nie było za wiele, a pół roku po katastrofie pewnie jeszcze cały czas były jakieś badania prowadzone, czy analizy, czy trudno mi powiedzieć też, oceniać jakiś stan techniczny samego promu, takiej wiedzy nie mam.
To jest już szczegółowa wiedza, to bardzo, już, bardzo tak. Techniczna. A czy wówczas też było takie przeświadczenie, że coś z tą historią tej katastrofy jest nie do końca okej? Bo przecież w serialu pojawia się ten wątek i tych wagonów, które miały wjechać rzekomo z amunicją czy z bronią, tak, że i różnych takich niewyjaśnionych historii, gdzie się pojawiają jakieś wątki służb specjalnych i tak dalej. Czy z tego okresu pani pamięta takie wrażenie, czy to jest już zupełnie inna historia, która się pojawiła później w miarę jak tę katastrofę badano albo jej nie badano, bo to różne są opinie w tej sprawie.
Nie wiem. Też żadnego wątku jakby politycznego nigdy nie miałam skojarzeń w tym temacie. Wiem natomiast, że obraz, który mi został, to został właśnie takiego bardzo zimnego, niebezpiecznego Bałtyku. Wyobrażam sobie, że w styczniu, w nocy, pod osłoną nocy, to była po prostu coś przerażającego i coś, co gdyby się wydarzyło, to coś, co na pewno całe życie może zmienić całe nasze życie, i ja w to po prostu wierzę. Na pewno bardzo były to warunki ekstremalne, po prostu, w których się ci ludzie musieli znaleźć, i wiedząc jeszcze i mając taką świadomość, bo to taki wątek też pamiętam, że nie do końca dla wszystkich była możliwość w ogóle ratowania się, tak? I to też wybrzmiewało gdzieś pomiędzy wierszami i pomiędzy zeznaniami. Ale na pewno zapamiętałam wielką lojalność tych ludzi wobec siebie nawzajem i połączenie takie w bólu tego wszystkiego, co się wydarzyło.
To, że życie jest nieprzewidywalne, to najlepszy przykład, tak? Można 33 lata temu siedzieć w sądzie w Szczecinie, a potem trafić do Słupska i być szefową Sosiru. Ale to już tak zupełnie jako na marginesie. Proszę powiedzieć, kiedy się pojawił ten przynajmniej trailer serialu Heweliusz, to od razu te wspomnienia u pani wróciły? Czy była pani zaskoczona, że w ogóle ktoś wraca do tego w temacie filmowym? No bo dzisiaj widzimy, że ta sprawa naprawdę jest nie chcę użyć złego słowa, ale popularna, czytana, słuchana, oglądana. Właściwie to jest, możemy spojrzeć nawet chyba na Netflixie w tej chwili, to jest dalej chyba serial numer jeden.
Przede wszystkim to oczywiście, że przypomniała mi tą całą sytuację i też miałam okazję rozmawiać ze znajomymi, którymi wówczas w Szczecinie mieszkałam. Oni też pamiętali, rodzice moi też pamiętali, że im opowiadałam to. Sama sobie też przypomniałam wiele rzeczy i nie mogę powiedzieć, że z przyjemnością, bo to było coś naprawdę, co nie powinno się w życiu wydarzyć, ale cieszę się, że mogłam w tym uczestniczyć i że dzisiaj też na ten serial spojrzałam inaczej, nie mogłam się doczekać, kiedy się pojawi, i go obejrzałam i starałam się słuchać też innych wywiadów, podcastów, żeby gdzieś jakieś informacje, może coś mi się przypomniało. Gdybym była świadoma w ogóle, w czym uczestniczę wówczas tak naprawdę, to z pewnością dzisiaj miałabym pewnie inną wiedzę czy inne spojrzenie jeszcze bardziej na to wszystko, ale to było doświadczenie, które też było dla mnie, myślę, ważne i też mnie przez jakiś czas niosło. Wiem, że było po prostu to coś wielkiego.
Straszna katastrofa. Natomiast ja oprócz samego serialu bardzo doceniam to, co zrobił Roman Czejarek z pierwszego programu Polskiego Radia, który zrobił, też był wtedy w Szczecinie. On był już w Warszawie sam, zresztą to podkreśla, że wychował się w Szczecinie, pracował w Szczecinie jako reporter. A potem był w Warszawie i też zajął się tą sprawą. I muszę przyznać, że jego podcast w tej sprawie jest naprawdę wstrząsający, jest kawałem dobrej roboty dziennikarskiej. Nie wiem, czy pani miała okazję słuchać.
Tak, słuchałam wszystkich tych podcastów i rzeczywiście one też rozkładają jakby całą analizę i też tego, co się mogło wydarzyć i wcześniej, i później, i w trakcie samej katastrofy. On też jest osobą, która przede wszystkim ma wiedzę i żyła tym środowiskiem, tak? Jakby ja tego nie miałam, więc na pewno jego podcasty są bezcenne i też je słuchałam z ogromnym zaciekawieniem.
Heweliusz, jeżeli państwo nie widzieli tego serialu, chociaż chyba mam wrażenie, że wszyscy go widzieli dookoła, ale pewnie są takie osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, to myślę, że możemy polecić, żeby zobaczyć. Też chyba myślę, duże znaczenie miało to, na jakim etapie wówczas byliśmy, jeżeli chodzi o wymianę informacji. Dzisiaj myślę, że wokół tej sprawy byłoby już po katastrofie dużo więcej informacji, dużo większe byłoby zainteresowanie. Wówczas nawet chyba telefony komórkowe do końca w Polsce nie działały. Ja nie pamiętam, jak to się działo, ale myślę, że to był dopiero początek chyba.
Na pewno nie działał, nie było internetu, przecież nie było YouTube'a, nie było informacji, nie było telefonów. Jedyne informacje, które uzyskiwaliśmy, to właściwie był wówczas Głos Szczeciński, to była podstawowa gazeta.
Chyba Radio Szczecin.
Radio Szczecin jak najbardziej. No i oczywiście w telewizji pewnie publicznej też były te informacje, natomiast one też przede wszystkim żyły wśród, tutaj na Pomorzu, wśród osób, które były związane z morzem, czy dużo było na pewno rodzin, pewnie inaczej w Trójmieście, inaczej w samym Szczecinie, inaczej gdzieś w Darłowie, który też był w filmie pokazany i jest bardzo dużo rodzin związanych z morzem. Ja też nie byłam osobą, która związana była ze środowiskiem tego typu, ale przepływ informacji to było tylko to, co można było uzyskać albo z ust do ust, albo właśnie z takich podstawowych źródeł informacji.
No bo jest też przeświadczenie u wielu naszych rodaków, że Szczecin leży nad morzem, prawda? Ale trzeba to prostować za każdym razem, bo gdzie indziej Zalew Szczeciński, a gdzie indziej Bałtyk. No ale zostawmy to, bo to nie tylko, że tak powiem, ludzie z Pomorza mają z tym kłopot. Także polecamy tym wszystkim, którzy jeszcze nie widzieli serial Heweliusz, też podcast Romana Czyjarka. Myślę, że warto posłuchać, bo kawał dobrej dziennikarskiej, takiej reporterskiej roboty, powiem szczerze. No i życie bywa nieprzewidywalne. A ktoś jeszcze? Jak pani się dzieli tą wiedzą, że była pani no, małym fragmentem tej całej wielkiej historii, to ludzie są zdziwieni?
Tak, ludzie są zdziwieni. Natomiast mój 28-letni syn, któremu dopiero teraz powiedziałam o tym, bo wcześniej po prostu nie było takiej możliwości. On nawet nie wiedział o tym, gdyby nie serial, on by nawet nie wiedział, że taka katastrofa była, no bo to było oczywiście przed jego narodzinami.
Nie?
Tak, ale naszą rolą jako rodziców czy osób jest po prostu mówić i też pokazywać właśnie w tym wszystkim, można pokazać po prostu, jak się zmieniła sytuacja w dostępie do informacji przez 30 raptem lat. Tak naprawdę dzisiaj...
To jest epoka już.
To jest epoka. Cokolwiek się dzisiaj wydarza za chwilę...
Nie wiem, czy moi rodzice mieli wtedy już telefon stacjonarny. Nie każdy miał wtedy telefon.
Moi rodzice nie mieli telefonu stacjonarnego. Ja im przywiozłam tą informację i po prostu jej wysłuchali. Sami też nie byli świadomi, co się dzieje. Dzisiaj dopiero zupełnie z innej perspektywy o tym rozmawiamy. Dzisiaj cokolwiek się wydarzy, za 5 minut właściwie możemy wszyscy o tym wiedzieć, bo może mamy możliwość przeczytania tego na własnym telefonie. Wtedy i wierzę też, że w sposób, to w filmie jest też pokazane, jak ci ludzie się dowiadywali o tym, jak rodziny się dowiadywały o tym, że jest katastrofa. To jest coś, co dzisiaj sobie nie potrafimy po prostu tego wyobrazić. Co oni musieli przeżywać, nie wiedząc. Przede wszystkim niewiedza też jest czymś, co człowieka niszczy od środka. Tak? Jak coś wiemy, to potrafimy sobie to wytłumaczyć, a brak wiedzy czy świadomość tego, że nie wiemy, jak w jaki sposób się stało coś z naszymi najbliższymi, jest też pewnie coś, co obciąża niesamowicie naszą psychikę.
Też wiele osób nie miało jakby do końca wiedzy, co się wydarzyło, bo nie mieli tej śmierci potwierdzonej, bo na przykład nie znaleziono ciała i ta, chociażby z psychologicznego punktu widzenia po tej tragedii, to zakończenie żałoby jest też bardzo, bardzo ważne. Ale to, co mnie uderzyło w tym serialu, to myślę, że to jest taka rzecz wspólna dla wszystkich katastrof i nieszczęść, że suma małych wydarzeń, pozornie ze sobą niezwiązanych, może spowodować coś nieprawdopodobnie tragicznego.
Tak, to prawda. To, co się działo na przestrzeni w ogóle funkcjonowania promu od momentu jego wybudowania do dnia katastrofy, mogło mieć ze względu na jego stan techniczny też wpływ. Tak? Ja też na to patrzę w taki sposób, nawet z punktu widzenia zawodowego, że coś funkcjonuje przez lata, w miarę działa, natomiast w którymś momencie po prostu przestaje funkcjonować. I to nie jest sytuacja, która się dzieje w tej chwili, tylko ona po prostu miała swój wcześniej jakiś początek i tak działało.
To się mówiło kiedyś na to efekt motyla, tak? Że gdzieś tam motyl zamachał skrzydłami w Azji, a potem powoduje to huragan. Tak, to jest duże uproszczenie, ale tak się dzieje czasami.
A do tego jeszcze akurat ten moment, ten sztorm, ta noc z 13 na 14 stycznia, to nie było przecież lipiec, tak? Chociaż w lipcu też może być pogoda ekstremalna. Ale to wszystko się po prostu złożyło pewnie na całość.
Niestety tak. Agnieszka Ziółkowska w nietypowej dla siebie roli, nawet powiedziałbym takiej, że nie wpadłbym na to, że tak się historia może ułożyć, ale to też jest dla nas dowód, że życie bywa zaskakujące. Bardzo dziękuję.
Dziękuję serdecznie.